Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy dziś w programie Z rodziną i do twarzy. Przypomnę, rozmawiamy o dzieciach do lat 3, jaki jest świat takich maluchów, co o nim wiemy, co powinniśmy wiedzieć. Mówimy o możliwościach i o potrzebach takich dzieci. Przypomnę moich i Państwa gości, lekarz-pediatra Małgorzata Bichun, Alicja Morawska-Rubczak, pedagog teatru z Opolskiego Teatru Lalki, aktora, dr Tomasz Wirga, psycholog rozwojowy z Uniwersytetu Opolskiego, Justyna Nagel i Tomek Bystrzycki. W tym gronie dzisiaj rozmawiamy o maluchach. Mówiliśmy w pierwszej części trochę o tym, że nie doceniamy tych dzieci, że nie doceniamy możliwości, jakie one mają. Mówiliśmy o tym sposobie komunikowania. Ja bym chciała jeszcze, proszę Państwa, na moment się zatrzymać przy takich podstawowych jakby takich błędach, które też robimy wobec takich dzieci, bo one nam nie potrafią jeszcze powiedzieć na pewnym etapie: jest mi za ciepło, nie mam ochoty tego jeść, chce mi się pić, albo potrzebuję świętego spokoju.
Ale one dają nam wyraźnie znaki. Dzieci do nas mówią, dzieci od urodzenia do nas mówią, tylko trzeba je dobrze obserwować i nauczyć się tych znaków. Dziecko płacze za każdym razem inaczej. Inaczej płacze, jak mokro, inaczej płacze, jak chce jeść, inaczej płacze, jak mu niewygodnie, inaczej płacze, bo przytul mnie po prostu. Jak ja jeszcze byłam studentką, to nas uczyli, że kolka u dzieci to nie była żadna choroba i nie trzeba było nic podawać, tylko to było hasło: mamo, przytul mnie, ponoś mnie. I ja z tego założenia wychodzę, że dziecko ma prawo opłakać, a my jesteśmy od tego, żeby spełniać jego oczekiwania. O. I teraz trzeba zależeć. Jeżeli dziecko ma, jest najedzone, jeżeli ma sucho, jeżeli jest zdrowe, to koniecznie trzeba je przytulić, porozmawiać z nim, ponosić, zająć się nim. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje szerokiej gamy różnego rodzaju stymulacji. Dziecko, które jest zaniedbane, stymuluje się samo. Czyli wkłada, wyjmuje smoczek, nawet sobie sam potrafi tak się zabrać, aby uderzać główką o szczebelki. Natomiast to my głaszczemy, dotykamy, miziamy, spełniamy głównie swoje potrzeby tak naprawdę. Ja nie wiem jak inni rodzice, ale ja miałam niesamowitą potrzebę dotykania swoich dzieci, noszenia, tulenia, głaskania. I w zasadzie to była moja potrzeba i nie bardzo wiedziałam, czy dzieciom jestem, ale widzę, że wyglądały na zadowolone. Wyglądały do tej pory, nic nie mówią, nie mają na szczęście złych
wspomnień. No wyparły, już ustalili, wyparły, że
właśnie
pamiętają
nie mają tych wspomnień.
Błogosławiona niepamięci.
Tak, ale rzeczywiście dzieci nawet zachowaniem, ułożeniem w łóżeczku, dałem, jeżeli jest gorąco, to będzie dziecko niespokojne, będzie rozkapryszone, będzie spocone. Jeżeli będzie mu zimno, to po prostu się skuli jak
Ale czy potwierdza pani, tak? Że są takie tendencje, może się już coś zmieniło jednak do tego przegrzewania i przekarmiania?
Nie, już nie ma takiej tendencji.
Nie ma?
Nie, teraz fajnie rodzice właśnie, teraz nie, no teraz...
Ale było takie.
Oczywiście, poduszki, puszki. Dziecko, umówmy się tak, im młodsze dziecko, tym potrzebuje więcej tego ciepła. Ono żyje w organizmie matki, ma temperaturę w okolicach 37. Nagle ma 21 stopni w mieszkaniu. No, umówmy się, jest to znaczna różnica temperatur. Takie malutkie dzieci lubią ciepełko, lubią być otulone, nie lubią być spętane, ale lubią być otulone czymś ciepłym. Jeżeli my chcemy, żeby to dziecko chwytało zabawki, jeżeli chce, żeby uczyło się chwytać nóżki, to ubieramy w śpioszki. Niekoniecznie od urodzenia trzeba ubierać w dżinsy, ale coś luźnego. Naprawdę tak jest. I w tej chwili nie przegrzewają. Wiedzą, no mówię, internet jest wszechstronny. Ja właściwie, no nie ukrywam, że zawsze się przygotowuję do programu tak, żeby jeszcze coś więcej oprócz własnej wiedzy, którą zaposiadam, wiedzieć, mieć. I mówię tak, zawsze jestem, po co ludzie jeszcze chodzą, rodzice, do pediatry? Tam wszystko jest. Nawet do psychologa już wiem, bo tam naprawdę na każdy temat można porozmawiać, można, a jednak ten bezpośredni przekaz między nami, czyli tak samo jest między dzieckiem a rodzicami. Musi być bezpośredni kontakt. Więc jeżeli chodzi o to przegrzewanie, rzeczywiście już jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy.
Więc powtarzam to pytanie, czy potrafiliście rozpoznawać te sygnały, które dają wam wasze dzieci, kiedy jest głodne, znużone, zmęczone albo potrzebuje jeszcze czegoś innego?
No to też jest tak, że jakieś wyobrażenia nasze bardzo mocno rzutujemy, prawda? I to jeśli chodzi o jedzenie, to jest bardzo silne i to, jak bardzo chcemy, żeby dziecko jadło i my mamy to szczęście, że Ziutka no naprawdę jest takim żarłoczkiem wspaniałym i sobie super radzi z jedzeniem. Ja też ją i bardzo długo karmiłam, półtora roku ją karmiłam, też stosowaliśmy BLW, czyli sama gdzieś wybierała to, co je, że my nie jemy mięsa, więc też na tą dietę zwracaliśmy bardzo dużą uwagę, ale no, no mamy też to szczęście, że no nie mamy niejadka, że ona po prostu uwielbia jeść, eksperymentować ze smakami, no lubi takie no przedziwne rzeczy, naprawdę. No, wiem, że dzieci lubią ogórki kiszone, ale kapusta kiszona i ogórki kiszone to od takiego mniej więcej pierwszego roku życia, jej 10 miesiąca, to jest absolutny top topów. Ostatnio wyjadała czosnek z ogórków, bo jej tak bardzo smakował, więc no... Tak, właśnie, też na pasożyty też super działa. I no, no tutaj tego problemu nigdy nie mieliśmy, ale ja widzę bardzo mocno, jakie ja mam tendencje, że tam jak jest taki dzień, że się za bardzo nie chce jeść, no to przecież to już jest zamartwianie się, już jest kombinowanie, co, jak tu podać, żeby ona jednak zjadła. I też takich wyobrażeń i w ogóle takiej potrzeby spełniania naszych potrzeb poprzez dzieci jest bardzo dużo. Też zauważam, to znowu jest o komunikacji i też mówiliśmy o błędach, jakie my jako rodzice popełniamy. Ja mam poczucie, że ja łapię się na tym bardzo często. Najgorsze jest też, że mój mąż mnie na tym łapie. Może nie bardzo często, ale zdarza mi się mówić przy dziecku, jakby go nie było. To jest naprawdę katastrofa po prostu. Jak gdzieś poprzez to, że ta obecność jest inna niż osoby dorosłej. Rozmawiamy o rzeczach, takich, że zamiast poczekać te 5 minut, nie stwarza się też takiej trudnej dla dziecka sytuacji, bo przecież niesie jakąś informację, która nie zawsze jest łatwa.
To pokazuje, jak mamy mocno zakorzenione, że nie będzie pamiętało, tak? Że z jednej strony staramy się jakby ocalać te wspomnienia, a z drugiej strony...
Czasem myślimy, że nie słyszy, tak? Bo bawi się w drugiej części pokoju, a dziecko ma tak radary ustawione, że po prostu słyszy nawet pomiędzy tym chyba, co my mówimy, tak, nasze
jest
emocje.
Jest duża jakby szansa na to, że prędzej czy później powie, a ja pamiętam, jak byłem mały, że powiedziałaś to i to. Dzieci tak potrafią sobie przypomnieć czasami w różnych momentach różne historie, ale wracam do tego, czy umiecie rozpoznawać te różne sygnały, płacze, nie wiem, rozdrażnienia, że na przykład ten rodzaj płaczu mówi chce tego, a ten chce tego. Czy to jest takie jeszcze do jakiegoś momentu działanie po omacku, czy jak to jest?
No, myślę, że zawsze będzie jeszcze gdzieś taka możliwość, że działamy po omacku, bo też no, nie jesteśmy w stanie wszystkich sytuacji gdzieś przewidzieć, poznać, przygotować się na nie. No, no nie wiem, no, myślę, że skoro moje dzieci, ja starsza już 3-letnia, no, doszła chyba bez większego szwanku do tego etapu, no to jakoś byłam w stanie tej jej potrzeby poznać, no ale no czasem jest taka bezsilność rodzica, tak, no bo dziecko jest najedzone, ma sucho, jest na rękach, teoretycznie zdrowe, no a no coś jest nie tak, no ale no czasem my też jesteśmy, tak, zdrowi, najedzeni, niby wszystko w porządku, a gdzieś tam no ten humor jakiś jest... Nie tak, jak trzeba. No ja, a propos też tego karmienia i ubierania, to może z karmieniem to nie przekarmiałam, bo moje dzieci wyglądają sobie słusznie i jak nie jedzą jeden dzień, mają mniej chęci na jedzenie, no to mówię, nic ci nie zaszkodzi, masz z czego korzystać. Ale znowu z przegrzewaniem, no ja jestem osobą, które jest ciągle zimno. I takie mam też wrażenie, że w ogóle jest zimno i wszystkim jest zimno, więc jak czasem wychodzę na plac zabaw z moimi dziećmi, to pierwsze zanim chodzimy do piaskownicy, to ja ich rozbieram, no bo sobie patrzę, jak te dzieci są ubrane. Mówię, no, zaszaleliśmy. Także porozbieramy się, no i później już jest
bardziej wstyd cię hamuje przed innymi niż troska o komfort własnych dzieci, jak rozumiem. Tomek, jak jest z tym rozpoznawaniem potrzeb u ciebie?
Powiem szczerze, że przy trzecim dziecku dochodzi się już prawie do perfekcji. I to biorąc nawet pod uwagę to, że każde dziecko jest inne, to jednak człowiek, przynajmniej ja tak mam, moja żona też to samo, już na tyle mamy ten zmysł gdzieś tam powiedzmy wypracowany, czy uwrażliwiony powiedziałbym, że, bo też zacznijmy od tego, trzeba chcieć. O, Powiem w ten sposób. Moim zdaniem rodzic musi chcieć, bo jak mu się nie chce, czytaj, z różnych przyczyn, jest przemęczony, rozdrażniony, szef go wkurzył, na koniec miesiąca nie dostał wypłaty, sąsiad był nieuprzejmy, to niestety naszym błędem potem, idąc za tym a propos słuchania tych potrzeb dzieci, to jest właśnie to, że nasze nastroje decydują o naszym stosunku do dzieci i to, co my przeżywamy. Często niestety tak jest, nasza nerwowość, emocjonalność. To też wpływa właśnie na to, że my nie tyle nie umiemy nawet słuchać potrzeb tych dzieci, odczytywać tych gugań, tych płaczy i tego, co czasami nas one po prostu przerastają i nie potrafimy ich usłyszeć ze względu na to, że w nas coś tę wrażliwość słuchu wewnętrzną zagłusza. I tutaj do tego chciałbym tylko lekko nawiązać, bo to jest taka moja obserwacja może z ostatnich 2 miesięcy, a właściwie moje wyrzuty sumienia, bo mój Franek 5-letni już jest na tyle dorosły, że on już mi o wszystkim powie i ja widzę po nim, już ładnie się z nim rozmawia, co jest nie tak i widzę niestety, jak mój 5-latek po mnie wyuczył się niepanowania nad swoimi emocjami, przyznaję bez bicia. Że czasami zdarza się, czy krzyknąć, czy fuknąć, czy zamiast porozmawiać w sposób niewłaściwy zwrócić uwagę krzykiem, czymś innym na to, że coś mi nie pasuje. I mój starszy stosuje to względem średniego. Ja dopiero teraz w wieku jego 5 lat zauważyłem błędy, które popełniałem względem młodszych dzieci, już będę starał się tego nie robić. Aczkolwiek wyprostowanie mojego najstarszego będzie trochę trwało. To 3 dni czy 4, to my tylko już delikatnie mówimy, Franuś, emotion, emotion, Franuś, patrz na mnie i w oczy sobie patrzymy i tak dalej. I tu jest, to jest właśnie też, dziecko przychodzi z potrzebą, ja w tym momencie jestem wkurzony czy jakiś inny, ja emocjonalnie się rozładowuję i nie słyszę potrzeby tego dziecka, nie jestem w stanie jej zaspokoić, między nami buduje się bariera. I to dziecko w wieku 5 lat to samo przenosi na swojego 3-latka brata. Też nie potrafi sobie z tą emocją czasami poradzić. To jest takie moje zauważenie błędów i też tego słuchania potrzeb.
Czy to jest tak rzeczywiście, że wystarczy chcieć, no ale to też, jeśli, czy to jest tak, że te emocje różne jakby takie zewnętrzności zaciemniają nam ten odbiór tego, co dziecko nam pokazuje?
To jest kilka spraw. Znaczy, moim zdaniem, pierwsza to jest to, że jeżeli chcemy, to rzeczywiście jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić, pod warunkiem, że nam się chce. To jest tak, jak przebywamy z kimś w związku przez dłuższy czas i nagle on coś zaczyna kręcić. Powie 2 zdania i mówimy, o nie, coś jest nie tak. Dokładnie tak samo jest w przypadku dziecka. Jeżeli uczymy, jeżeli chcemy się nauczyć, to jesteśmy w stanie w mniejszym lub większym stopniu te sygnały zdekodować, aczkolwiek też musimy być świadomi tego, że to jest nasz punkt widzenia. Dziecko płacze, dajemy zabawkę, dziecko się uspokoi, mówimy, kurde, ale jesteśmy dobrze. A dziecko całkiem inaczej może myśleć, typu, jest mi zimno, ale zabawka jest fajna, to się pobawię zabawką. Także to też jest ważne. Ale wracając do tego, do tych emocji, to jest tak. Dziecko, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem, jest od naszym odbiciem. I to nie musi być tak, że ono kopiuje tylko nasze zachowanie w stosunku do dziecka. To może być też obserwacja. Jarek zachowuje się tak w stosunku do swojego kolegi i ono się uczy tego, bo i tego się już nie zmieni. Po prostu tacy jesteśmy. I z tym się po prostu trzeba pogodzić. Trochę modelować. Albert Bandura o tym fajnie zrobił, pokazał jak modelowaniu. Jak dzieci strasznie szybko się uczą na podstawie obserwacji. To jest także błędy językowe, które się pojawiają. Pojawiają się w rodzinie, dlatego że tatuś tak mówi, mamusia tak mówi. Mamy wielki problem, jeżeli chodzi o pewne zaburzenie. Czy one są wyuczone, czy one są wrodzone? Bo rodzice się zachowują tak, to może jest tak, że one się po prostu tego uczą. Także tak to jest. Dobrze, już więcej nie mówię.
Rozwój, nie, to jest ciekawe, te doświadczenia i w ogóle ja się tak zastanawiam, tylko z pana zapytam, psycholog rozwojowy, który ma własne dziecko, potrafi pan zapomnieć o tej wiedzy teoretycznej, którą pan ma w tym kontakcie?
To znaczy, ja powiem inaczej. Ja przede wszystkim staram się, może to takie trochę głupie, ale staram się być... Nie wolno, w psychologii absolutnie nie wolno rozbijać wszystkiego, co spotyka nas i patrzeć na wszystko z punktu widzenia psychologa, bo psychologia...
Nie wolno, to wiem, ja pytam, czy się panu udaje.
Właśnie staram się. Jak na przykład mamy miłość, da się wyjaśnić z punktu widzenia psychologa miłość, przez każdy związek kończy się katastrofą po kilku latach i do widzenia. Teorie manipulacji da się załatwić, tylko że wtedy tracimy część. Ja staram się tak trochę być bardziej człowiekiem niż psychologiem, dlatego popełniam te błędy.
Ojcem po prostu, panie doktorze.
No to staram się. Ale to jest tak, żeby kiedy ten mały berbeć będzie miał lat tych naście, to wtedy dopiero się dowiem, czy mi się udało. Aczkolwiek staram się, żeby... Powiem tak, znam kilka przypadków i najgorsze to są sytuacje, w których zarówno ojciec, jak i matka są psychologami. Bo te dzieci są bardzo nieszczęśliwe. Może nie powinien tego mówić na fonie, ale tak rzeczywiście jest. Dlatego...
Warto się pilnować.
Tak, tak. Mhm. Wiedza, tak. Ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi, którzy mają pewną wiedzę.
Już pewnie lepiej, jak ojciec i matka są artystami, pani Alicjo. Z trochę jakby łatwiej pewnie się żyje. Mówimy o rozwoju emocjonalnym, intelektualnym, psychicznym, tak? Psychologicznym. A tutaj pani proponuje też taki rozwój... poprzez sztukę, coś, o czym do tej pory się za wiele nie mówiło i nie przywiązywało się zbytniej wagi do tego. Te kilka lat, 10 lat tej pracy, co pokazuje, jak te dzieci są w stanie odbierać sztukę, takie maluchy, bo wielu, myślę, się to w głowie nie mieści, jak to się odbywa, jak to się dzieje.
No to jest tak, że najważniejsza znowu tutaj jest komunikacja i to, w jaki sposób my chcemy się spotkać z tym człowiekiem, bo oczywiście, że zrobiła się na taki teatr moda, oczywiście, że w różnych dużych miastach powstają teatry, które kasują ogromne pieniądze za to, że rodzina tylko przyjdzie na pół godziny i że tak powiem, zaliczy sobie kulturę wysoką, bo jest fajnie teraz tak uczestniczyć z dzieckiem. Natomiast no, dla mnie najistotniejsze jest to, że proces twórczy jest takim procesem zapraszającym, że to ja uczę się od dziecka i poprzez patrzenie na to dziecko, poprzez to, w jaki sposób ono odkrywa świat, mi jest łatwiej być artystą i cały czas mam w sobie ten pęd do odkrywania czegoś nowego. I poprzez to, że traktujemy siebie na równi, też jesteśmy w stanie budować taki przekaz, który po prostu jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Oczywiście są takie jakieś złote zasady tego, że to nie może być za długie, że to musi być w bliskości, że oczywiście nie może być nagłych zmian, nie może być zbyt głośno, ale tych spektakli jest tak bardzo wiele, one są tak bardzo różne i wydaje mi się, że te, które są nie tyle najlepsze, co są pełnią sukcesu takiego spotkania, są właśnie te, w których twórcy bardzo poważnie potraktowali dzieci z taką chęcią współbycia, spotkania, ale też bardzo traktują siebie poważnie jako artystów, bo no wiadomo, że mamy też wyobrażenia o tym, co się dzieciom podoba, prawda, że to musi być kolorowe, pluszowe i koniecznie wyjące na przykład w pewnym momencie. Znają Państwo doskonale te zabawki, z których wyciągamy baterie zaraz, kiedy rodzina wyjdzie po urodzinach. I no, no, tych wyobrażeń jest bardzo wiele o tym świecie dziecka. Ja natomiast widzę, że spotkanie z taką naprawdę ciekawą sztuką, Labirynt, który zrobiłam w Opolu, jest spektaklem sięgającym do środków tańca współczesnego. I to nie jest taniec współczesny dla dzieci. To jest taniec współczesny. I tutaj znalezienie takich form, które są w pełni sztuką i dla nas artystów, my się w tym dobrze czujemy i mamy poczucie, że to nie jest jakiś kompromis, na który my idziemy, tylko my wyrażamy siebie w taki właśnie sposób, ze świadomością tego, jak mogą go odbierać dzieci i jak możemy spotkać się z dziećmi w tym wszystkim, więc tutaj...
A co pokazują te doświadczenia spektaklu Labirynt? Co się dzieciom podoba? Mówię, zostawiając te nasze takie właśnie stereotypowo zabawkowe wyobrażenia, to co pokazuje?
No, czy dzieciom tak naprawdę dzieci są niezwykle skupione chociażby właśnie na ruchu dedykowanym w jakiś sposób im.
Bo tam też jest to fajne, że one są blisko z rodzicami, tak? To są razem i to też na tym to polega.
No też jest tak, że oczywiście ta relacja jest super istotna, że dla mnie najpiękniejsze, najlepsze spektakle są takie, kiedy rodzice przychodzą z dziećmi, czy dziadkowie przychodzą z dziećmi i też obserwują dzieci w zupełnie nowych sytuacjach. sytuacjach. Często jest taka reakcja, że na początku, a co tam, ja tam będę szedł w ten labirynt, moje dziecko już jest na tyle duże, że tam ma 2 lata, sobie pójdzie, albo żona z nim pójdzie, a ja tu sobie posiedzę, ale nagle okazuje się, że coś tam się dzieje i że ta potrzeba współuczestnictwa jest. No dzieciaki świetnie reagują i na takie formy ruchowe, które są plastyką, ruchem w przestrzeni. No dźwięk to jest hiperistotna dla nich sprawa, więc no, tam są takie instrumenty nazywane tank dramami, czyli też takie wibrujące mocno instrumenty. Jak przychodzą rodzice, którzy, no najmłodszy widz labiryntu miał 2 tygodnie i mama doskonale wiedziała, że no, to dziecko nie będzie tak uczestniczyć jak 2-letnie dziecko, czyli nie powali sobie pałką i nie poeksperymentuje z instrumentami, które są, tylko że to wibracja, że to dźwięk, że to pewien ruch chociażby pałek na tym instrumencie już jest dla dziecka czymś, co jest w stanie odebrać. Więc no, jest tak, że tutaj naprawdę, naprawdę przeróżne formy są dzieciom bliskie, ale co jest najistotniejsze, że my też, i to jest zasada dla mnie taka organizująca to, co staram się twórczo robić, to jest uczenie czy dawanie przestrzeni do skupienia. Czyli w świecie, w którym my naprawdę mamy mnóstwo przekrzyczanych i zabawek, i reklam, i świata takiego wizualnego, i filmów, i możliwość multimediów. Ja niczego nie neguję tutaj. To jest tak, że fajnie, że dziecko może czasem w tym samolocie na przykład przez 2 godziny mieć jakieś fantastyczne gry, czy obejrzeć jakiś film. I super, że czasem ma tą zabawkę, która szaleńczo wyje i świeci.
Idzie o to, żeby kiedy tak, one dostanie tak, inną tak. przestrzeń, inną rzeczywistość, tak jest, nie umarło z nudów i się nie...
Tak, i ta koncentracja, to ta możliwość skupienia się na czymś maleńkim tak naprawdę, bo w labiryncie ani nie ma kolorów, to jest czarno-biała przestrzeń. No oczywiście też gdzieś tam z psychologii rozwojowej i z takiej teorii widzenia dzieci sobie to wybudowaliśmy. Nie ma tam jakichś super wielkich atrakcji, ale jest skupienie. Skupienie na tym, co my chcemy dawać i co chcemy też dostawać od tych widzów.
Bo tak, kiedy pani mówi o sztuce, no bo tak, przywykliśmy do tego, jest dla nas już prawie zupełnie naturalne, że słuchamy muzyki, że dzieci muzykę chłoną, że słuchają i jak jeszcze są w brzuchu, to tej muzyki słuchają i się uspokajają i po prostu jesteśmy wręcz w stanie zaobserwować, co się z tymi dziećmi dzieje. Czytamy, tak? No dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że dzieciom dobrze jest czytać, bo nawet jeśli nie rozumieją sensu słów bajki, później nie rozpoznają bohaterów, to cała ta przestrzeń, ten ton głosu, ta bliskość, która jest, ma sens. I teraz no, mam wrażenie, że dojrzewamy jakby trochę do wyższego takiego poziomu, bo to jest cały czas, jesteśmy w tej samej przestrzeni bycia razem, w troszkę innym rytmie, ale mam wrażenie, że no, jest to trudniejsze, nie? Takie trudniejsze zadanie dla rodziców. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, że no, tu trzeba trochę więcej wysiłku.
No to też wszystko znowu się rozbija, tak? O relacje, o to, co chcemy z siebie dać swoim dzieciom, nie tylko dbając, nie wiem, o zaspokojenie tych podstawowych potrzeb, które jakoś tak, no, wiadomo, że trzeba, tak? No bo no, jest to małe dziecko, my jesteśmy z racji, no nie wiem, rodzica, dorosłej osoby gdzieś tam zobowiązani. No i to znowu jest takie pytanie o jakość i o to, jak spędzamy czas z dzieckiem, to jak my go spędzamy. No i to też, no, ja mam takie wrażenie, że nieważne, co my z nim będziemy robić, czy to będzie teatr, czy to będzie muzyka, czy to będzie, nie wiem, las, łąka, tylko żeby po prostu też skupić się na tym dziecku i no, żeby ono ten świat poznawało też w takiej, no właśnie, w bliskości z nami, nie?
To jest też chyba kwestia kształtowania, jeśli mówimy, zdaje się, o tym okresie do 3 lat, takiego kształtowania nawyków, bo tak jak mówimy, być może ona nie rozumie tej muzyki, czy nie rozumie tego tekstu, czy nie do końca pojmie, co się tam dzieje, ale już gdzieś ta przestrzeń, czy to ta czynność jest w jakimś sensie przyjazna i dobrze się kojarzy.
Znaczy, tak szybko tylko powiem, że ta kategoria rozumienia też dla mnie jest najmniej istotna, powiem szczerze, nie? Bo tańca współczesnego to my też nie rozumiemy. I właśnie też super, żebyśmy właśnie też pozwolili sobie na to pozarozumowe doświadczanie, że chodzi właśnie o doświadczenie doświadczenie. I to jest naprawdę wspaniałe i piękne, jak rodzice coś przekraczają, przestają się bać czegoś, bo sztuka naprawdę, to, że trochę się oderwała od tej idei, to już jest jeden problem, ale naprawdę jest dla wszystkich i powinna być takim sensorycznym po prostu światem, który pozwala nam doświadczać czegoś, a niekoniecznie rozumowo.
Mogę się włączyć jako pediatra, bo ja w zasadzie tak naprawdę najmniej mogę powiedzieć pediatrycznego, ale muszę tutaj jeszcze stanąć w obronie tych malutkich dzieci, bo mówimy o rozwoju intelektualnym, czego my od tych dzieci nie wymagamy i co my ich chcemy. Ale proszę zobaczyć, jak nam dzieci ułatwiają życie. Rodzi się maleństwo, leży. Ono czasami, czy my mu pomożemy, czy jak on się przepięknie rozwija, on na nas patrzy, on wsadza palec w oko. Dlaczego? Bo ma ciemny kształt, ma coś, co jest innego na bladej twarzy i już chce sprawdzić. Łapie za włosy, bo ma odruch chwytny. Podciąga się. Cały jego rozwój fizyczny jest ustawiony na to, żeby jednocześnie ten rozwój intelektualny był. Jeżeli chwyci w rękę coś, uwielbiam mamy uczyć to, co babcie uczyły, to ważyła troszkę kaszkę. Słuchajcie, to jest po prostu rewelacyjnie stymuluje rozwój dłoni. Cokolwiek dziecko, my mu dajemy zabawkę, ale mówimy, o jak mnie ciągnie, albo za coś złapie, bo to jest odruch i on się od razu, on z nami, on właściwie rozwija się, żeby nam ułatwić nasze działania. O. Tak powiedziała, on nic robi, nie zacznie chodzić. Najpierw musi się podnieść w linii środkowej, później dopiero ręce. Ręce dochodzą, przekraczają tą linię środkową, unosi głowę, ramiona. Proszę zobaczyć, jak przepięknie, harmonijnie rozwój fizyczny dziecka wygląda. A my po prostu na to wszystko, najpierw my go sadzamy, później sam siada. Podnosi pupę, zaczyna unosić, kiwać się. To nie choroba sieroca, wszystkim powtarzam, że się na czworakach stoi i się kiwa. Wprost przeciwnie, zaraz ruszy. No ruszy do tyłu, bo zwykle to raczkowanie właśnie do tyłu. To jest coś fantastycznego. Albo jak niezgrabnie wstaje przy meblach. To jest ta nasza radość, która daje nam napęd do dalszych działań. Jeżeli dziecko by miało 8 miesięcy i leży, zdrowe dziecko zaznaczam, leży i się nie rusza, to ja nie wiem, czy mamy się chciałoby z nim do teatru iść. Ale jeżeli on się śmieje, reaguje, wyciąga do nas ręce, jeżeli później wstaje i przebiera, no ja po prostu uwielbiam fioła na punkcie, jak i małych dzieci. To jest coś fantastycznego, jak ja widzę, że przychodzi pierwszy raz i później ma rok i on się przemieszcza. A propos płaczu jeszcze. Ja już wiem u siebie, bo to są pacjenci, ale ja już też wiem, jak które dziecko płacze, które trzeba po prostu szybko zbadać, bo nic go nie jest w stanie zadowolić. Jest takie, które trochę się pokokosze i będzie dobrze. Jest takie, które jest zagubione i trzeba dać mu czas, żeby troszeczkę się oswoił z sytuacją. Dlatego mówię, ja słucham naprawdę z zachwytem tego, co Państwo mówią. Tomka i jego dzieci uwielbiam. Od razu mówię to naprawdę, bo fantastyczna rodzina, rzeczywiście.
No, pani doktor leczy moje dzieci.
Tam leczę.
Ogląda, no, czasu do czasu.
Ale naprawdę, ja z przyjemnością wielką sobie, bo to jest coś innego niż taka prawdziwa pediatria. Ale muszę stanąć tu w obronie tego rozwoju fizycznego naszego dziecka. Tego, jak również, jak je karmimy, jak spacerujemy z nim, jak je ubieramy, co im pokazujemy na tych spacerach. Proszę zobaczyć, jakie są wózki. To nie, że budę postawimy. My mówimy, te mamy bez przerwy do dzieci mówią. Naprawdę, bez przerwy opowiadają, bez przerwy mówią. I ja jestem po prostu pełna zachwytu dla tych rodziców. Naprawdę. A najbardziej dla dzieci oczywiście.
Proszę Państwa, krótka przerwa. W zachwycie oczywiście i za chwilę jeszcze kolejna część tego programu. Dziś rozmawiamy o dzieciach do lat 3. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.